Ja się już z Państwem pożegnam. Głos oddaję badaczom Pisma Świętego. Dobranoc Państwu.
Witamy wszystkich słuchaczy w naszym kolejnym programie radiowym audycji Wczoraj, Dziś i na Wieki, w której nadal będziemy kontynuowali historię rozwoju pierwotnego Kościoła. Przemysław Merski, Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz przedstawią Państwu dalsze losy prawdziwego Kościoła lub zboru w Tiatirze, przypadające na czas od 1157 do 1367 roku. Do tego stosunkowo krótkiego okresu trwającego około 220 lat Pan Jezus przez apostoła Jana skierował do anioła tego czwartego kościoła w Tiatirze, Piotra Waldo, najbogatsze swej treści przesłanie i najdłuższe ze wszystkich siedmiu poselstw zapisane w Księdze Objawienia w drugim rozdziale.
Geograficzne położenie Tiatyry różniło się od pozostałych miast, do których pisał apostoł Jan. Samo miasto zbudowane było na równinnym i płaskim terenie, nie posiadającym szczególnych naturalnych zabezpieczeń. Było ono łatwo dostępnym i otwartym miastem, chętnie goszczącym przejezdnych handlowców. Leżąc na szlaku prowadzącym do znanego okręgu bizantyjskiego, Tiatyra czerpała z tego korzyści, chociaż w każdej chwili mogła stać się ofiarą zewnętrznego ataku. Mieszkańcy Tiatyry przywykli do ciągłych nowości przywożonych przez coraz to innych przybyszów. Pan Jezus przez apostoła Jana przypomina więc kościołowi tiatyrskiemu, aby nie ulegali nowym wpływom, lecz wiernie trzymali się przekazanych im prawdziwych nauk apostolskich. Miasto Tiatyra słynęło z produkcji purpurowego farbnika używanego w przemyśle włókienniczym i garbarskim. Mamy na ten temat wzmiankę w Księdze Dziejów Apostolskich w 16 rozdziale, gdzie czytamy o bogobojnej niewieście imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serca, tak iż w krótkim czasie stała się chrześcijanką. Purpura i szkarłat zawsze symbolizowały królewską władzę.
Tiatyra była terenem bardzo dobrze prosperujących rzemiosł, takich jak tkactwo, produkcja lnu, wełny, wyrobów naczyń glinianych i ceramicznych, kotlarstwo, obróbka miedzi i brązu. Rzemieślnicy z okolic Tiatyry należeli do zorganizowanych związków zwanych cechami. Często spotykali się oni przy wspólnym posiłku, którego nieodzowną częścią była zawsze ceremonia religijna. Prawdopodobnie miejscem takich spotkań była zazwyczaj pogańska świątynia, gdzie podczas libacji oddawano cześć pogańskim bożkom, składając nawet i spożywając ofiary z pokarmów mięsnych. Chrześcijańscy rzemieślnicy w Tiatyrze mieli więc z tego powodu trudną sytuację. Chcąc utrzymać się i czerpać zyski materialne z wykonywanego rzemiosła, należało stać się jednym z członków cechu i uczestniczyć w rozpustach i bałwochwalczych ceremoniach pogańskich. Z tego powodu życie chrześcijańskie w Tiatyrze było trudne. Jednak Jezabela radziła, aby się poddać istniejącym warunkom życia, tłumacząc, że Pan Bóg zrozumie i nie zwróci uwagi na te zabiegi o dobro materialne. Tego rodzaju filozoficzne podejście do sprawy dzisiaj słyszymy często w powiedzeniu, że w interesach nie ma sentymentu. Jeśli twoje interesy kolidują z twoimi chrześcijańskimi zasadami, mówiono, musisz te zasady odrzucić. Potrzebujesz przecież materialnych środków do życia. Pan Jezus w 20 wersecie 2 rozdziału Księgi Objawienia gani Kościół w Tiatyrze, nawiązując do historii starotestamentowej. Ale mam nieco przeciwko tobie, iż niewieście Jezabeli, która się mieni być prorokinią, dopuszczasz uczyć i zwodzić sługi moje. Jezabela była żoną króla izraelskiego Achaba. Będąc zwolenniczką kultów pogańskich, wykorzystywała władzę króla, by prześladować Eliasza i proroków bożych. Prześladowania wobec prawdziwych chrześcijan w Tiatyrze stosowane były przez panujący system kościelny przy aprobacie władzy świeckiej.
Już pierwszy werset poselstwa do tiatyrskiego kościoła nawiązuje do mosiężnych nóg i pałających ogniem oczów Syna Bożego. Przed jego wzrokiem nic się nie ukryje, a szczególnie on ma wzgląd na wierny lud Boży. W tym wyjątkowo trudnym okresie średniowiecznych ciemnych wieków Pan czuwał nad swym ludem, zmuszonym tułać się po miejscach odludnych i ukrywającym się w najgorszych norach ziemi. To właśnie nasz Pan wspierał zawsze tych, którzy poddani ostrym doświadczeniom i uciskom starali się zachować prawdziwą wiarę, a dla poselstwa Ewangelii gotowi byli poświęcić swoje życie. Podczas tych ciemnych wieków, które objęły wiernych kościoła w Tiatirze, ich przekonania zastępowane były przymusem, a Ewangelia terrorem. Kościół chrześcijański, niedawno jeszcze prześladowany i tęskniący za wolnością, zagasił ducha chrześcijaństwa, stawszy się kościołem prześladującym. Zorganizowany system religijno-państwowy, inspirowany szatańską gorliwością i okrucieństwem, sam wydawał decyzje i ustawy, którym też nadawał autorytet boski. Szczególną aktywnością wyróżniała się instytucja śledczo-sądownicza, powstała w 1215 roku, ogólnie znana pod nazwą Inkwizycja.
Inkwizycja to nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego, działającego od XIII do XIX wieku, utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków, w oparciu o postanowienie ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bullach papieskich. W skład systemu wchodziły trybunały biskupie i urzędy inkwizytorów, mianowanych bezpośrednio przez papieża, oraz współpracujące z nimi władze świeckie. W ściślejszym sensie termin ten oznacza procedurę śledczą, którą posługiwali się inkwizytorzy i która oparta była na oskarżaniu publicznym, starannym śledztwie prowadzonym z urzędu i archiwizowaniu wyników dochodzeń. W czasach nowożytnych była to zbiorcza nazwa osobnych zorganizowanych instytucji kościelnych działających w monarchii hiszpańskiej, tak zwana Inkwizycja Hiszpańska, i portugalskiej, tak zwana Inkwizycja Portugalska, oraz na terenie państw włoskich, tak zwana Inkwizycja Rzymska, których głównym zadaniem było zwalczanie herezji i pilnowanie ortodoksji katolików mieszkających na obszarze podlegających ich jurysdykcji. Jakże właściwą i stosowną do tego czwartego okresu Kościoła zdaje się być nazwa Tiatyra, oznaczająca przyjemną woń ofiary. Niewątpliwie ona wskazuje na ofiarne poświęcenie się wiernego ludu Bożego, skutego okowami srogich prześladowań, wyszukanych tortur i palenia żywcem na stosach, ze strony powszechnego systemu odstępczego. Im drobniej zgniecione i starte jest kadzidło rzucane na płonący ogień, tym słodsza i przyjemniejsza woń kadzielnej ofiary. Taką właśnie miłą woń wydawał pierwotny kościół w Tiatyrze, ścierany przez odstępczy system religijno-państwowy, roszczący sobie prawo nawet do noszenia tiary, oznaczającej szczególne wywyższenie i autorytet jego posiadacza.
W sposób podobny do trzech poprzednich kościołów, również do czwartego okresu kościoła w Tiatyrze, poselstwo Pana Jezusa skierowane jest do anioła tego okresu, którym okazał się francuski kupiec z Lyonu, Piotr Waldo. Jego działalność w tiatyrskim kościele, jak również zainspirowanie przez niego nowego ruchu waldensów w Gaskonii, przygotowywało grunt pod przyszłe zmiany reformacyjne, chociaż ciągle jeszcze bardzo odległe. Piotr Waldo był burgundzkim kupcem z Lyonu. Około 1170 roku był naocznym świadkiem nagłej śmierci jednego z uczestników dyskusji odbywającej się w publicznym miejscu w Lyonie i wtedy Waldo zauważył znikomość ziemskiego życia. Głęboko rozmyślając nad celem i sensem życia, postanowił oddać się pasji religijnej. Za radą swojego nauczyciela teologii zajął się pracą charytatywną, ale gdy ona go nie zadowalała, to w 1173 roku złożył śluby ubóstwa, naśladując apostołów i zaczął głosić konieczność wyrzeczenia się przez ludzi, a w tym przez hierarchów kościelnych i świeckich, dóbr materialnych. W swych naukach opierał się Waldo na Nowym Testamencie. Następnie zaczął nieść pomoc najbiedniejszym i jednocześnie samodzielnie studiował Biblię oraz pismo ojców Kościoła. Szybko znalazł naśladowców i uczniów, którym zlecił przetłumaczenie Pisma Świętego z języka łacińskiego na dialekty języka francusko-prowalskiego.
Popularność oraz świecka działalność kaznodziejska oparta na gruntownym przygotowaniu merytorycznym spowodowała, że około 1177 roku Waldo popadł w konflikt z lokalnymi władzami świeckimi i kościelnymi, gdyż nie był osobą duchowną. Został posądzony o herezję i łamanie prawa kanonicznego. Wobec kontrowersji Waldo wraz z uczniami odwołał się w 1179 roku do papieża Aleksandra III. Wysłał swoich reprezentantów na trzeci sobór luterański, następnie sam udał się do Rzymu. Papież na spotkaniu z Waldo wyraził aprobatę na powołanie waldensów do dobrowolnego ubóstwa. Zabronił im jednak, wskazując na słabe przygotowanie teologiczne i brak święceń, głoszenia kazań i wchodzenia w zakres kompetencji duchowieństwa, a przede wszystkim sprawowania Eucharystii przez świeckich. Nie czując się bezpiecznie w Lyonie, Waldo wraz z przyjaciółmi ukryli się w pobliskich górach, gdzie w warunkach wiejskiej prostoty powstały zwarte społeczności zwolenników Walda, zwanymi Waldensami. Z tych właśnie gór i dolin wypływały proste chrześcijańskie nauki i niby wąskie strumyki wody one rozlewały się na całą Europę.
Prowansja, czyli kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji nad Morzem Śródziemnym na wschód od dolnego biegu Rodanu. Languedocja, czyli kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji między Pirenejami, Masywem Centralnym, Rodanem i Morzem Śródziemnym. Flamandia, jeden z trzech regionów federalnych Belgii. Niemcy chętnie przyjęły ożywcze strumienie nauk, które z biegiem czasu, jako wezbrane wody potopu, zalały wiele innych krajów. Jest nam też wiadomo, że na kilkaset lat przed narodzeniem się Marcina Lutra, Piotr Waldo, przemierzając tereny Burgundii, wschodnich Niemiec, głosił swoje nauki reformacyjne. Ostatecznie osiedlił się w Bohemii, dzisiejsze Czechy, gdzie zmarł w 1179 roku, w którym to roku jego nauki zostały potępione przez Sobór Powszechny. Podczas ciemnych wieków ruch waldensów wydawał jasne światło na górach i pomimo trudnych warunków głosił, że podstawą wiary i chrześcijańskiego sposobu życia powinno być Pismo Święte, a zwłaszcza Nowy Testament. Waldo sprzeciwiał się ceremoniom Kościoła Rzymskiego, spowiedzi, modlitwom za umarłych, nauce o oczyśćcu, chrzczeniu niemowląt, prowadzeniu wojen, gromadzeniu bogactw, oddawaniu czci obrazom i relikwiom.
Pan Jezus, przedstawiwszy się osobiście, pochwala pozytywne cechy aktywności Kościoła w Tiatyrze, mówiąc: znam uczynki Twoje i miłość, i posługi, i wiarę, i cierpliwość Twoją, i uczynki Twoje, a że ostatnich rzeczy więcej jest niż pierwszych. Objawienie 2,19. Wymienione tu jest pięć zalet Kościoła. Miłość, wiara, posługi, cierpliwość, uczynki. Do tych, którzy zachowali wiarę, okazując się wiernymi, Pan Jezus mówi: a wam mówię i drugim, którzyście w Tiatyrze, którzykolwiek nie mają tej nauki i którzy nie poznali głębokości szatańskich, jako mówią: nie włożę na was innego brzemienia, wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę. Do wszystkich wiernych Kościoła w Tiatyrze Pan Jezus kieruje swoje obietnice, że złączy się ze swoim Kościołem i już na zawsze będzie z nimi we wspólnej społeczności, sprawując władzę nad narodami. Księga Objawienia 2:26-28. Kończąc nasze rozważania, zapraszamy do wysłuchania naszej następnej audycji w sobotę 27 czerwca o tej samej porze. A już teraz można do nas dzwonić. Numer do studia jest 94 15 19 23. Wszystkim miłym słuchaczom życzymy dobrej nocy.